dobrze jest wracać często do słów świętego Pawła Apostoła w liście do Rzymian. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Nie bierzcie wzoru z tego świata. Lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Czasami jest tak, że osoba konsekrowana żyje we wspólnocie, ale tak naprawdę nie jest częścią tej wspólnoty, bo żyje w swoim świecie. Możliwości lokomocyjne, kontakt ze światem bliższym i dalszym, udostępnionym przez sieci internetowe, przez komórki, to wszystko może sprawić, że życie osoby konsekrowanej odwraca się do góry nogami. Nagle to już nie świat zewnętrzny stanowi rozproszenie, lecz życie wewnętrzne staje się rozproszeniem. Życie we wspólnocie staje się rozproszeniem. To już nie rzeczy drugorzędne stanowią rozrywkę, lecz modlitwa, wspólne nabożeństwa, modlitwa wspólnotowa stają się takimi czynnościami na marginesie. Czasami istnieje niebezpieczeństwo, że różne takie subiektywne wybory, indywidualne projekty, zainteresowania będą miały przewagę nad regułą, stylem życia wspólnotowego, programem funkcjonowania danej wspólnoty. Dzisiaj, kiedy kładzie się wielki nacisk na wolność, na prywatne rozeznanie, na uczucia, może dojść do tego, że plany osobiste zderzą się albo z wizją Kościoła, albo z wizją wspólnoty, do której się należy. Wówczas trzeba pamiętać, że zanim można mówić o prywatnym rozeznaniu problemów lub sytuacji, priorytet ma zawsze rozeznanie Kościoła. Zanim my rozeznajemy, jak mamy postąpić, co mamy czynić, musimy pamiętać, że nasze rozeznanie nie ma żadnego znaczenia, jeżeli byłoby sprzeczne z rozeznaniem Kościoła. Bo zawsze możemy być w błędzie w swojej indywidualnej ocenie. Nasze indywidualne rozeznanie, nawet w sprawach bardzo osobistych, może wynikać ze złudzenia albo po prostu z podszeptu złego ducha. I dlatego też posłuszeństwo jest tak wielkim, wielkim darem w Kościele. Święty Jan Paweł II jeszcze jako kleryk utrzymywał kontakty z ojcami karmelitami w Krakowie. Odwiedzał ich często. Nadszedł natomiast moment, kiedy zaczął się zastanawiać, czy nie powinien wstąpić do Karmelu. Udał się z tą sprawą do księdza arcybiskupa Sapiehy. Uczynił to nie tylko dlatego, że to był jego przełożony, ale przede wszystkim dlatego, iż wierzył, że to Bóg przemawia przez przełożonego. I tak też ksiądz arcybiskup wysłuchał kleryka Karola i na koniec powiedział: trzeba najpierw skończyć, dokończyć to, co się zaczęło. Te słowa nie tylko pomogły klerykowi Karolowi podjąć decyzję, aby zostać w krakowskim seminarium, ale utorowały drogę jego powołania w kierunku zamierzonym przez Pana Jezusa. Był to głos przełożonego, który natchniony Duchem Świętym powiedział coś, co wynikało z zamiarów Bożych względem krakowskiego kleryka, który stał się później pierwszym słowiańskim papieżem. Przełożony, owszem, może popełnić błędy, ale z punktu widzenia Pana Boga przełożony zawsze będzie miał rację. To jest wielka tajemnica wpisana w nasze życie. Przełożony może popełnić błędy, ale z punktu widzenia Pana Boga, w planie Bożym, zawsze będzie miał rację. Wielka tajemnica wpisana w nasze życie, a zwłaszcza w życie osoby konsekrowanej, która składa ślub posłuszeństwa. Dlatego też szatanowi bardzo zależy na tym, aby osoba konsekrowana nie zachowała ślubu posłuszeństwa. Zły duch wie, że ten ślub wiąże się bezpośrednio z tym, co go zniszczyło. Chodzi o pychę. Pycha w większej lub mniejszej mierze siedzi w każdym z nas. Znajduje się ona nawet w sercu największego świętego, bo to jest jeden ze skutków grzechu pierworodnego. I dlatego też pycha jest narzędziem, którym diabeł posługuje się najczęściej, aby doprowadzić do naszego upadku. Jak on to robi? On nam podpowiada, że w końcu działamy z troską o jakieś dobro. Wcale nie pragniemy czegoś złego, pragniemy czegoś dobrego, czego akurat przełożony niestety nie widzi, nie rozumie. Zły duch podpowiada, zobacz, jakże jesteś zatroskany. Twój przełożony nie widzi tego, co ty widzisz. Ależ ty jesteś zatroskany. I tak to się zaczyna. Następnie ma miejsce samo usprawiedliwienie, i w końcu działanie na własną rękę. Zapominamy, że nawet jeżeli coś lepiej wiemy, nawet jeżeli coś lepiej rozumiemy, nawet jeżeli coś lepiej widzimy, to Pan Bóg w takiej sytuacji nam nie pobłogosławi, jeżeli będziemy działać wbrew posłuszeństwu. Nie będzie błogosławieństwa Bożego. I zakończy się to zawsze źle. A co najgorsze, stracimy jakąś łaskę, którą Pan Jezus bardzo chciał nam dać. Ta łaska już nie wróci. Przepadła. Niewątpliwie trudności, które pojawiają się w życiu wspólnotowym, mogą doprowadzić do zniechęcenia. I dlatego tak ważne jest, aby brać swój codzienny krzyż do kaplicy. Codziennie brać swój krzyż do kaplicy. Jan Paweł II, pisząc o życiu konsekrowanym, stwierdził, że trzeba czuwać bezwzględnie, by nie dopuścić do klęski życia konsekrowanego. Klęski, która nie polega na spadku liczebności, ale na zaniku duchowej wierności Chrystusowi oraz własnemu powołaniu. Najważniejszym zadaniem osoby powołanej jest modlitwa. Nie różne tam akcje, spotkania, wyjazdy, częste zwalnianie się z modlitw wspólnych. Nawet jeżeli to wszystko ma się dziać w dobrym celu, pierwszy musi być Pan Jezus w tabernakulum. Zwłaszcza osoba konsekrowana musi być ze swoim oblubieńcem Chrystusem i trwać przy Jego najświętszym sercu. Kiedy czytamy trzeci rozdział Księgi Rodzaju o kuszeniu Ewy przez węża, zwróćmy uwagę, że w tym tragicznym zdarzeniu nie ma ani słowa o Adamie. Adama tam nie było. Ewa pozostała sama, bez oblubieńca. A wąż tylko na to czekał. Wykorzystał tę chwilę nieobecności oblubieńca w życiu Ewy i zaproponował jej ciekawą, niby niewinną rozmowę. Ewa zafascynowała się tą rozmową, bo odkryła, że nie musi rozmawiać ze swoim oblubieńcem. Odkryła, że rozmowy można też prowadzić z innymi osobami. Tak też można spędzać czas. A może będą to nawet ciekawsze rozmowy, dłuższe rozmowy. Po co tylko z oblubieńcem swoim rozmawiać? I w ten sposób straciła wszystko. Dlaczego? Bo nic nie mogło zastąpić osoby, którą Pan Bóg jej dał jako oblubieńca. Nic nie może zastąpić Pana Jezusa, który powołał, który spojrzał na każdą z sióstr tutaj obecnych. Nawet największe trudności wynikające ze zmagań życia wewnętrznego lub ze zmagań związanych z życiem we wspólnocie nie mogą sprawić, że osoba konsekrowana zostanie sama ze swoimi problemami. Pan Jezus zobowiązał się, że nie opuści tych, którzy poświęcili Mu swoje życie. On się zobowiązał. Czasami wierność modlitwie może być trudna. Czasami modlitwa nie przynosi satysfakcji, bo przychodzą rozproszenia, pojawiają się różne sprawy, które nas absorbują. A jednak wierność konsekracji polega na tym, że idę do kaplicy. Mimo wszystko. I zostaję w ciszy kaplicy, przed tabernakulum, mimo wszystko, mimo wszystko. Podczas swoich licznych podróży apostolskich święty Jan Paweł II zawsze chciał, aby miejsce, w którym się zatrzymywał na spoczynek, miało kaplicę z Najświętszym Sakramentem, gdzie mógł się modlić. Ci z nas, którzy mieli okazję uczestniczyć w prywatnej mszy świętej Jana Pawła II w jego kaplicy w Pałacu Apostolskim, wiedzą, że dla niego czas spędzony z Panem Jezusem w kaplicy był niezbędny i niezastąpiony. Wiemy, że zarówno we wspólnotach kontemplacyjnych i apostolskich wielkich dzieł dokonywali zawsze ludzie, którzy się wiele, wiele modlili. Więc trzeba brać swój krzyż do kaplicy. Trzeba brać swój krzyż do kaplicy, ale trzeba go też brać do konfesjonału. Tam trzeba mówić spowiednikowi o swoich pokusach, o swoich zmaganiach, o swoich grzechach, oczywiście, o swoich porażkach, bo diabeł zawsze chce nam zamknąć usta. I jak mówi święty Ignacy, będzie chciał, abyśmy się nie dzielili swoimi trudnościami, zwłaszcza ze spowiednikiem. Tabernakulum i konfesjonał. Dwa miejsca, gdzie Pan Jezus na nas czeka. To jest coś, co odkrywały i potwierdzały liczne osoby konsekrowane na przestrzeni wieków, zwłaszcza te, które zostały wyniesione na ołtarz. Bardzo ważną taką osobą w życiu świętego Jana Pawła II była święta Faustyna Kowalska. Przy jej pomocy z nieba Jan Paweł II przyczynił się do rozpowszechnienia najważniejszego orędzia naszych czasów, orędzia Bożego Miłosierdzia. On był przekonany, że Boże Miłosierdzie musi być głoszone z wielką mocą. Był przekonany, że Boże Miłosierdzie nie tylko woła o nawrócenie serc, ale otwiera ludziom oczy. Na co? Na to, że Pan Bóg jest i że Pan Bóg jest dobry. I taka jest właśnie rola osoby konsekrowanej. Otwierać ludziom oczy na Bożą obecność, na Boże dobro. W tym sensie każda osoba konsekrowana ma być sekretarką Bożego Miłosierdzia. A młody człowiek, spotykając osobę konsekrowaną, która promieniuje miłosierdziem i dobrocią Bożą, odkrywa, że słowa Pana Jezusa w Ewangelii nie są abstrakcją. Każda siostra zakonna swoim życiem i wiernością ukazuje młodym ludziom nie tylko, że Pan Jezus żyje, ale że jest naszym miłującym i miłosiernym Panem, któremu można poświęcić całe swoje życie. I tak też potwierdzają się słowa Jana Pawła II, który powiedział, że Ewangelia działa mocą Bożej atrakcji, ale Boża atrakcja zawsze posługuje się ludźmi. W Polsce co prawda jest coraz mniej młodych ludzi, a skoro jest coraz mniej młodych ludzi, to nie można się dziwić, że mniej osób prosi o wstąpienie do wspólnot zakonnych czy do wyższych seminariów duchownych. To natomiast nigdy, nigdy nie może doprowadzić do obniżenia wymagań, które stawia się młodym ludziom wyrażającym pragnienie podjęcia życia zakonnego. Młoda osoba, jeżeli rzeczywiście jest powołana przez Pana Boga, otrzymuje łaskę wyrzeczenia i chęć podjęcia trudnych rzeczy dla Pana Jezusa. Pan Jezus daje taką łaskę, kiedy powołuje. Ale jeżeli nie podwyższymy takiej osobie poprzeczki duchowej i moralnej, to wówczas ta łaska pierwszej gorliwości dana tej osobie może zgasnąć młodzi ludzie, którzy przychodzą do wspólnoty zakonnej, mają już dość hałasu, dość luzu, którym ciągle zalewał ich świat. Oni nie szukają tych łudzących światełek we wspólnocie zakonnej. Oni przychodzą, aby zobaczyć, gdzie Pan Jezus naprawdę mieszka. Oni przychodzą, bo szukają czegoś więcej i naprawdę pragną autentycznego ubóstwa. Pragną zobaczyć osoby poświęcone Bogu, które są szczęśliwe, bo umiłowały Chrystusa ponad wszystko. Ponad wszystko. Jak tu pomóc młodym ludziom, młodym osobom, które pragną poświęcić swoje życie Panu Jezusowi? Jak można im pomóc rozeznać, a po rozeznaniu trwać w wierności Chrystusowi? Odpowiedź na to pytanie daje nam święty Jan Paweł II, zwracając naszą uwagę na osobę, której obecności w jego życiu zawdzięczał wszystko. Swoje powołanie, swoje kapłaństwo, swoją wierność Chrystusowi, swój pontyfikat zawdzięczał Najświętszej Maryi Pannie. Jeżeli chcemy zrozumieć, w jaki sposób Jan Paweł II był wierny Panu Jezusowi aż do śmierci, jeżeli chcemy zrozumieć, skąd Jan Paweł II czerpał siłę do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, skąd czerpał odwagę, aby nosić Chrystusa całemu światu, skąd otrzymał wszystkie łaski, które Pan Jezus dla niego przygotował, to wówczas należy spojrzeć na rolę Najświętszej Maryi Panny w jego życiu. Od czasu, kiedy przygotowywał się do kapłaństwa i odkrył na nowo nabożeństwo do Matki Bożej podczas pracy w fabryce Solvay za pośrednictwem traktatu świętego Ludwika de Montfort o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Maryi Panny, od tego momentu miłość Jana Pawła II do Maryi ciągle wzrastała. Wszystko czynił z nią i przez nią po to, aby wszystko doskonale czynić z Chrystusem i przez Chrystusa. Ze wszystkich osób ludzkich ta osoba jest najbliżej Trójcy Przenajświętszej. Żadna osoba ludzka nie jest tak zjednoczona z Trójcą jak Najświętsza Maryja Panna. Słowa totus tuus, które Jan Paweł II obrał sobie jako program życia wewnętrznego i zewnętrznego, to są słowa konsekracji. Słowa całkowitego oddania swojej woli, swojego umysłu, swojego życia właśnie tej, która jest najbliżej Trójcy Przenajświętszej. Dla osoby konsekrowanej, dla młodych ludzi szukających sensu życia, dla osób chwiejących się w podejmowaniu decyzji życiowych, Najświętsza Maryja Panna jest osobą, którą trzeba odkryć, z którą trzeba związać swoje życie zakonne, osoba, do której trzeba należeć. Siostry zakonne w Polsce niewątpliwie mają wielkie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Na Zachodzie nie zawsze, niestety, tak jest. Ale to nie może być wszystko, bo tu pojawia się ważne pytanie. Czy każda z sióstr ma w sercu tyle miłości do Najświętszej Maryi Panny, co Pan Jezus? Od tego zaczynamy, ale później idziemy dalej. Czy każda z sióstr ma w sercu tyle miłości do Najświętszej Maryi Panny, co święty Jan Paweł II, co święty Maksymilian Kolbe, co sługa Boży kardynał Wyszyński, co dzieci fatimskie, święta Bernadetta? Formacja zakonna musi być maryjna. Od początku do końca. Od chwili wstąpienia do zakonu trzeba formować serce młodej osoby w miłości do Najświętszej Maryi Panny. Młoda osoba musi się uczyć za przykładem świętego Józefa, jak przyjmować Matkę Jezusa do siebie. Myśleć o Maryi, wyobrażać sobie, że jesteśmy przy niej, że ona jest przy nas. Powtarzać imię Maryi wiele razy w ciągu dnia. Odmawiać przynajmniej 3 różańce dziennie. Ciągle powtarzać sobie pytanie, co by zrobiła Matka Boża dzisiaj na moim miejscu? Jakby mówiła? Gdzie by poszła? Czego by unikała? Zobaczmy, jest tylko jedna osoba, którą Pismo Święte przedstawia jako obecną w życiu Pana Jezusa na ziemi od początku do końca Jego ziemskiego życia. Żadna osoba ludzka nie towarzyszyła Panu Jezusowi od chwili Jego poczęcia do chwili Jego śmierci na krzyżu. Tylko Maryja. Czy to nie jest wymowne? Jan Paweł II powiedział siostrom zakonnym w Warszawie, że tajemnica powołania zakonnego każdej siostry w jakiś sposób łączy się z Maryją. Jej łaskawość pociągnie za sobą łaskawość siostry zakonnej. Ludzie oczekują od osób konsekrowanych, że będą podobne do Maryi. Tak powiedział Jan Paweł II. Aby nam uświadomić, że każda siostra zakonna jest drugą Maryją. Kapłan jest sakramentalnie drugim Chrystusem, a siostra zakonna za przyczyną ślubów zakonnych stanie się drugą Maryją. Stąd też konieczność wielkiej zażyłości osoby konsekrowanej z Matką Bożą. I nigdy nie trzeba się bać, że ktoś będzie miłował bardziej Maryję niż Pana Jezusa. Bo Pan Jezus nie zazdrości. Zazdrość to grzech. Jak może Pan Jezus zazdrościć, jeżeli jest Bogiem? Im bardziej będziemy miłować Matkę Jezusa, tym większą radość sprawimy Panu Jezusowi. W tą stronę. A jeżeli ktoś z różnych powodów dostrzega, że ma w sobie za mało miłości do Matki Bożej, albo nawet jakieś tam trudności z nabożeństwem do Najświętszej Maryi Panny, co zrobić? Wtedy jest takie dobre rozwiązanie. Paradoksalnie trzeba po prostu więcej się do niej modlić. I ten problem sam się rozwiąże. Sam się rozwiąże. Nie można zaś tego problemu nie rozwiązywać, bo Bóg Ojciec zawierzył swojego Syna Najświętszej Maryi Pannie. Taki jest plan. nie zmieniamy planów Bożych, bo zawsze źle na tym wyjdziemy. To zawierzenie jest konsekracją i pozostaje wzorem każdej konsekracji. Bóg Ojciec powierza Boga Syna Najświętszej Maryi Pannie. Nie można ani rozwijać swego życia wewnętrznego, ani wzrastać w świętości bez całkowitego oddania się Matce Bożej niepokalanie poczętej. Święty Janie Pawle II, prowadź wszystkie osoby konsekrowane do Jezusa przez Maryję. Prowadź wszystkie osoby konsekrowane do Najświętszego Serca Jezusa przez niepokalane serce Maryi, bo to jest jedyna droga do konsekrowanej wierności i miłości. To jest jedyna droga do szczęścia i piękna życia konsekrowanego. Amen. Thank you.